Dzień dobry, Paweł Orlikowski, to jest Rozmowa Dnia, a moim gościem ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll Consulting, Oskar Sobolewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cześć Oskarze, jesteśmy po imieniu, więc nie będziemy sobie tutaj panować jak jakieś paniska. Emerytury. Jakie zmiany, co czeka emerytów? Rozumiem, że część z nich czeka na trzynastki, ale po waloryzacji już jesteśmy. Czy jeszcze jakieś ważne zmiany w świecie emerytów?
Po, a w zasadzie w trakcie, bo jeszcze ci, którzy dostają świadczenie w drugiej części marca, tak, to oczywiście będą otrzymywali te wyższe świadczenia. Natomiast w marcu zakończymy waloryzację, w kwietniu będzie tak zwana trzynasta emerytura wypłacona w wysokości najniższej emerytury, czyli tutaj już nie 1588, tylko 1780 zł.
Ale
brutto,
na rękę, no właśnie.
Ale na rękę to już trochę mniej, w zależności od tego, kiedy płacimy podatek, no bo tutaj to jest też ta różnica, czyli niektórzy będą mieli trochę wyższą, niektórzy będą mieli trochę niższą, natomiast finalnie różnica, jeżeli będzie w skali roku się zmieścimy, to oczywiście w przyszłym roku Urząd Skarbowy nam to wyrówna.
Natomiast... No właśnie, bo chodzi o to, że po prostu tutaj trzeba jednak odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy, prawda? I w zależności jak macie podstawową emeryturę, bo trzynastka dotyczy każdej emerytki, każdego emeryta, więc to są bardzo różne świadczenia. Nawet jeśli ktoś ma emeryturę rzędu 10 tysięcy miesięcznie, to tą najniższą dostanie.
Tak, to prawda. Inaczej wygląda w przypadku czternastki, natomiast emerytura bez podatku jest cały czas do 2,5 tysiąca złotych. W związku z tym, jeżeli przekraczamy tę kwotę, no to poza składką zdrowotną płacimy również zaliczkę na podatek dochodowy.
Czyli jeśli jest dany emeryt, który ma 2500 emerytury brutto, czyli nawet nie na rękę, tylko brutto każdego miesiąca, to jest zwolniony z podatku dochodowego, to jest kwota wolna do 30 tysięcy, ale jak dostanie trzynastkę, to już przekracza tą jedną kwotą, już przekracza te 2,5
w danym miesiącu. W danym miesiącu, w związku z tym w takiej sytuacji, jeżeli ma te 2,5 tysiąca w skali, taka jest jego emerytura, to faktycznie to już ten podatek będzie zapłacony.
Mówi się o tym, że czternastka to jest świadczenie, które będzie naturalnie umierało. To znaczy, że nowy rząd przychodził do władzy z takim hasłem, nic co dane nie zostanie odebrane, no i faktycznie odebrane nie będzie, tylko zniknie samoczynnie, bo waloryzacje kolejne emerytur sprawią, że próg dochodowy i utrzymanie czternastki w takiej formie, jak ustawa pozwala, będzie sprawiało, że czternastka zniknie za 2-3-4 lata.
Zniknie, a przynajmniej nie będzie wypłacana coraz większej grupie osób w pełnej wysokości, no bo pamiętajmy, że po przekroczeniu tego 900 progu mamy metodę złotówkę za złotówkę, czyli ona proporcjonalnie jest wypłacana w mniejszej wysokości i druga gwiazdka, czyli możliwość podwyższenia tej kwoty przez Radę Ministrów. Ustawa taką możliwość daje, w związku z tym może się okazać, że jednak rząd zdecyduje się na wyższą kwotę, tak jak zdecydował się rząd poprzedni w trakcie, a w zasadzie na końcówce kampanii wyborczej w roku 2023, kiedy ta tak zwana 14 emerytura, która była faktycznie wypłacana w wyższej wysokości.
Naszą rozmowę emitujemy 15 marca, w połowie dnia, czyli dokładnie w połowie miesiąca. Tydzień został do 100 dni i w 100 konkretach były różne zapowiedzi. Czy coś dla emerytów z tych 100 konkretów będzie spełnione, a właściwie może właśnie nie będzie? Na przykład podwójna waloryzacja. Jest to taki pomysł, ale nawet projektu jeszcze nie ma.
Tak, to prawda. Projektu jeszcze nie ma, no są na razie zapowiedzi i pytanie, co z tych zapowiedzi wyjdzie. Natomiast no, patrząc na kalendarz, no cały czas szanse są, że to zostanie zrealizowane w rozumieniu, pojawi się możliwość podwójnego zwaloryzowania świadczenia. Ta podwójna waloryzacja, czyli ta druga waloryzacja planowana byłaby na wrzesień. W związku z tym no, tego czasu już jest coraz mniej, biorąc pod uwagę całe przygotowania pod względem takim organizacyjnym i operacyjnym. Także tutaj może się okazać, że pojawią się jakieś problemy. Natomiast na dzień dzisiejszy, nie mając projektu ustawy i nie mając czego skomentować, no ciężko jest powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Natomiast no założenia są takie, że jeżeli od stycznia do czerwca inflacja jest co najmniej 5% albo powyżej 5%, no to w takiej sytuacji świadczenie jest waloryzowane już we wrześniu, a nie tylko w marcu. marcu. Natomiast no, jak to będzie wyglądało i czy ta inflacja, jaka będzie inflacja tak naprawdę po tych pierwszych 6 miesiącach, no, na dzień dzisiejszy ciężko jest powiedzieć. Na razie wiemy, jaka była inflacja przez te pierwsze 2 miesiące, natomiast jak to będzie się kształtowało w marcu, kwietniu, maju i czerwcu, no tu jest pewien znak zapytania.
Znaczy właśnie, bo to jest problem z podwójną waloryzacją emerytur w 2024 roku jest taki, że to była zapowiedź przedwyborcza, trochę taka kiełbaska. Emerytów w Polsce mamy coraz więcej. Jest to kuszące, żeby mieć waloryzowaną emeryturę 2 razy w roku przy wysokiej inflacji, bo to urealnia te świadczenia, bo przypomnijmy...
Czy szybciej one odzyskują tę stratę wynikającą z inflacji?
Bo waloryzacja roczna działa wstecz, czyli wyrównuje stratę w jakimś stopniu poniesioną, czyli to, co już emeryci musieli zapłacić przez cały rok przez wzmożoną inflację, jest nadrabiane w kolejnym, w którym też znowu jest przecież inflacja i tak dalej. Natomiast mówiło się, znaczy w sensie przedstawiciele nowej władzy mówili, że musieliby zacząć pracę w styczniu, żeby się wyrobić do września, czyli zaczynamy myśleć o projektowaniu ustawy o podwójnej waloryzacji emerytur w styczniu, by we wrześniu mogła obowiązywać najpóźniej w październiku. Jeśli mówimy o 9 miesiącach, jeśli nie będzie ekspresu legislacyjnego, no to jeśli zaczną w kwietniu, to by skończyli w grudniu, no to kiepska perspektywa. Z drugiej strony, jak będzie liczona, no bo za pierwszych 6 miesięcy roku, no to jeśli mamy przez efekt wysokiej bazy niskie odczyty inflacyjne, na przykład w lutym, marcu, kwietniu, maju, które będą odskakiwały w górę w czerwcu, lipcu, sierpniu i w drugiej części roku, może się okazać, że tak czy siak jest bez to, będzie to ustawa dla ustawy, która być może znajdzie zastosowanie w latach kolejnych, bo żeby przekroczyć 5% średniorocznej inflacji czy tej półrocznej, może się tak okazać, że w tej kadencji Sejmu się to nie wydarzy.
Czy to dobrze, że takie ustawy są przygotowywane, które nie są rozwiązaniami jednorazowymi, tylko systemowymi? Czyli jeżeli taka ustawa zostanie przygotowana, no to ona stanie się częścią porządku prawnego, częścią systemu emerytalnego. I to należy jak najbardziej ocenić dobrze. Zresztą ja zawsze byłem zwolennikiem rozwiązań systemowych, a nie takich jednorazowych, które psują system emerytalny, czyli tak zwanych trzynastek, czternastek na przykład. Tak. W związku z tym to jest to rozwiązanie na pewno lepsze. Oczywiście no jest kilka znaków zapytania. Jak rozumiem, te prace legislacyjne w rozumieniu przygotowania projektu już trwają, w związku z tym no może my tego projektu dzisiaj nie widzimy, ale on jest tak naprawdę procedowany i za chwilę go ujrzymy. Pytanie tak naprawdę z perspektywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i to Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien powiedzieć, ile oni potrzebują czasu, żeby taką zmianę przygotować i przeprowadzić. No to jest na pewno zmiana trudniejsza niż wypłata chociażby tak zwanej 13 emerytury, no bo tutaj mamy świadczenie wypłacane dla każdego, a w przypadku waloryzacji, no to tutaj już to świadczenie każdemu musi być przez odpowiedni wskaźnik przemnożone, tak żeby było wypłacane w odpowiedniej wysokości, także tutaj na pewno jest to rozwiązanie dużo bardziej złożone. No ale poczekajmy, no myślę, że w okolicy tego 22 marca powinny się pojawić przynajmniej zapowiedzi i konkrety w rozumieniu, co będzie realizowane w pierwszej kolejności. No i zakładam, że tutaj ten postulat, ten konkret i ta zapowiedź, która była przez partię dzisiejszej większości składana, będzie w jakimś stopniu dalej realizowana. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, podobnie jak czekamy chociażby na ustawę dotyczącą podwyższenia zasiłku pogrzebowego, który od 11 roku, czyli już od 13 lat, wynosi 4000 zł, a ma zostać podniesiony zgodnie z zapowiedziami pewnie do 7000 zł plus mechanizm waloryzacji. Czyli on będzie stale waloryzowany, tak żeby to nie była sztywna kwota, ale żeby ona była w każdym czy roku, czy co ileś miesięcy, tutaj nie zostało to wskazane, podwyższana, tak żeby faktycznie to świadczenie nie traciło na wartości.
Zanim przejdziemy do rynku pracy, to jeszcze trochę przy emeryturach bądźmy. Dwa tematy, jeden typowo polityczny, drugi około polityczny. Jeśli chodzi o emerytury, emerytury często rozgrywane przez polityków są w kampaniach wyborczych. Na razie jest jeszcze za wcześnie, ale czy możemy sobie wyobrazić i czy trzeba uświadamiać, skąd bierze się waloryzacja emerytur, bo mało się czasami o tym mówi, bo możemy sobie wyobrazić sytuację, w którym Prawo i Sprawiedliwość na koniec kadencji koalicji 15 października powie, że
Czyli w roku 27, zakładając.
Tak, zakładając, że tak, że a możemy sobie wyobrazić, że rok 2026-2027, jeśli nie będzie żadnych nieprzewidzianych skutków proinflacyjnych, może być to inflacja bliska celu inflacyjnego, co sprawi, że znowu może się okazać, że emerytury będą podnoszone, może nie groszowo, ale to będzie kilkadziesiąt złotych.
Znaczy na pewno one są wyższe w związku z tym, no teraz już ten procent, nawet jeżeli jest niższy, no to już nie będą
chodzi
grosze.
Chodzi mi o to, że jeśli ceny będą utrzymane w ryzach i nie będzie drożyzny szalejącej, no to emerytury też nie będą mocno rosły.
Zakładając, że nie zostanie zmieniony w żaden sposób wskaźnik i metoda tego, jak się oblicza waloryzacja. Takich zapowiedzi na dzień dzisiejszy nie ma.
A przydałyby się?
No to jest zawsze pytanie tak naprawdę, do czego powinniśmy i chcemy dążyć. Czy wprowadzanie tego mechanizmu kwotowo-procentowego, czyli ta minimalna emerytura, żeby rosła szybciej, czyli coś, co było w ostatnich latach obserwowane i praktykowane. No w roku 2024 nie było, ale i tak ta najniższa emerytura wzrosła dość mocno, no bo już też samo świadczenie jest wyższe niż kilka lat temu. No i ten prawie...
Procent inflacji, prawda?
Tak, no to ponad też... 12% wzrostu tego świadczenia spowodowało, że to nie było o kilka złotych, tylko o prawie 200 złotych wzrostu. No i pytanie tak naprawdę, co rządzący będą chcieli zrobić. No jeżeli zdecydują się na ten mechanizm kwotowy, żeby nie było takiego niższego wzrostu świadczeń, no to zawsze to będzie jakaś decyzja polityczna. No to rozwiązanie procentowe jest takie, że ono odzwierciedla to, ile zarobiliśmy w rozumieniu, ile zarabialiśmy przez całe życie, ile odprowadziliśmy składek, a już nie wchodząc w szczegóły tego, że część osób miała trochę inaczej wyliczane emerytury, ale to ile pracowali, to tyle mają świadczenia.
I warto podkreślić, że to od poziomu cen będzie zależała waloryzacja emerytur, a niekoniecznie od decyzji politycznej, chociaż oczywiście politycy mogą zdecydować się na wyższe podniesienie, minimalnie muszą tyle, ile inflacja, mogą zdecydować się na więcej, ale z racji, że emerytów jest coraz więcej, pewnie coraz trudniej będzie w budżecie państwa obsługiwać takie świadczenia, ale na chwilę...
Szczególnie, że przyszłoroczna waloryzacja będzie na chwilę przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. W związku z tym, no...
Bardzo ważna sprawa. No teraz mamy wybory samorządowe, potem europejskie, później prezydenckie, a po prezydenckich znowu za chwilę będą parlamentarne, więc właściwie cały czas będziemy w takim kołowrotku.
Tak, chociaż nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie, ale tegoroczne wybory samorządowe jakoś takie są, ta kampania jest taka, jakby jej nie było.
No może coś wyskoczy. No rzeczywiście, wydaje mi się, że ugrupowania polityczne są mocno zmęczone kampanią parlamentarną. Kosztowała ta kampania i trwała długo, ponad rok na pewno, bardzo intensywna, kosztowna i w rozumieniu pieniędzy dla ugrupowań, które musiały ponieść, oraz kosztowne w kontekście takim, wydaje mi się, wyczerpania. Zobaczymy. Dopiero się rozkręca, ale jest jakoś tak letnia ta kampania. Wracając do emerytów. Ministrą Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, przedstawicielka Nowej Lewicy, partii prospołecznej z różnymi socjalnymi pomysłami. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przedstawicielka Nowej Lewicy. Jeśli programy prospołeczne, to znaczy, że również ułatwiające życie pracownikom i emerytom. Natomiast ma powstać Rada do Spraw Kobiet na Rynku Pracy, eliminująca lukę płacową, a potem lukę emerytalną. No ale bez podniesienia wieku czy zrównania wieku emerytalnego pewnie będzie to trudne. Długie, skomplikowane pytanie, to rozbierzmy je na czynniki pierwsze. Zacznijmy od emerytur. Czy będzie trzeba zrównać, ale to ustawowo, czy może jakoś zachętami i podnieść kobietom do 65, czy może znaleźć jakiś złoty środek, no i jak eliminować lukę płacową, to już przechodząc na rynek pracy.
Znaczy najprościej by było oczywiście podnieść wiek emerytalny i to jest też ten postulat, który jest często przez ekspertów czy ekspertki zgłaszany i o tym dyskutujemy tak naprawdę od wielu lat, odkąd przywróciliśmy tak naprawdę poprzedni wiek emerytalny. Natomiast no, o ile udałoby się może znaleźć jakieś szanse na wdrożenie takiego i przygotowanie zrealizowanie takiego projektu, to myślę, że żadna opcja polityczna nie zdecyduje się na podjęcie takiej decyzji, pamiętając, co się wydarzyło podczas poprzedniej reformy emerytalnej. W związku z tym pewnie najlepiej by było oczywiście rozpocząć to podnoszenie i wyrównywanie wieku emerytalnego, ale na to raczej się nie zanosi. Myślę, że w pierwszym kroku i takim etapem, który będzie gdzieś pożądany i możliwy do zrealizowania, to będzie przygotowanie faktycznych zachęt do tego, żeby dłużej pracować. Szerszej reformy z jednej strony emerytalno, z drugiej strony związanej z rynkiem pracy, z ochroną zdrowia, tak żeby to nie były takie proste, pojedyncze działania, ale bardziej coś powszechnego, systemowego, tak żebyśmy przygotowali się zarówno z perspektywy dzisiaj, czyli tego rynku pracy i to już osób w wieku 50+, a niekoniecznie czekając, aż te osoby będą miały 60 czy 65 lat, no bo tak naprawdę ten moment powinien być wcześniejszy.
Właściwie powinien być już, gdy się wchodzi na rynek pracy.
No to już by był taki scenariusz najbardziej optymistyczny, czyli przygotowanie takiej reformy z perspektywy dzisiejszych dzieci, młodzieży w szkole i tych, którzy za chwilę będą wchodziły na rynek pracy. Natomiast no, to jest jedno spojrzenie i o tym też trzeba pamiętać. Natomiast dzisiaj już faktycznie powinniśmy zacząć szykować działania i rozwiązania mające na celu zachęcanie tych osób do tego, żeby dłużej pracowały.
Ale czy przede wszystkim, gdy mówimy, no bo kobiety osiągają wiek emerytalny wieku 60 lat. Jeśli często po drodze na przykład rodzą dzieci, wypadają z tego rynku pracy, więc te luki płacowe i emerytalne, na to składa się wiele
czynników. Znaczy konsekwencją luki płacowej i tych przerw aktywności zawodowej jest finalnie luka emerytalna, dokładnie, czyli ta różnica w niższych świadczeniach przede wszystkim, no plus to, że ten wiek emerytalny jest niższy.
I kobiety żyją średnio w tabeli, a ona te tabele wykorzystuje się do wyliczenia świadczeń. Kobiety żyją dłużej, wcześniej przechodzą na emeryturę, czyli dłużej muszą mieć wypłacane emerytury ze składek zebranych przez całe życie, mniej tych składek odłożyły, no to siłą rzeczy mają niższe świadczenia. I teraz czy powinno się zacząć poza ułatwieniami na rynku pracy kobietom tego, by te luki płacowe przede wszystkim nie powstawały, to dodatkowo jednak szukać zachęt do tego, by pracowały co najmniej tak jak mężczyźni do 65 lat, tym bardziej, że statystycznie żyją dłużej niż mężczyźni.
Czy na pewno czeka nas ta reforma? Ja myślę, że powinniśmy zacząć od tego, żeby wiek emerytalny kobiet zacząć nieznacznie, ale podnosić, żeby to była zmiana polegająca na tym, że ten wiek emerytalny to nie byłoby 60-65, tylko żeby to było na przykład 61 albo 62-65. Czyli takie stopniowe podnoszenie, myślę, że mogłoby się spotkać z większą akceptacją społeczną. Oczywiście to musiało być poprzedzone odpowiednią kampanią informacyjną, edukacyjną.
Czego zabrakło
10 lat temu. I to jest ten jeden z elementów, który jest niezbędny i o którym należy pamiętać. Ale myślę, że gdyby to była taka niewielka zmiana w rozumieniu kilkunastu miesięcy, też odpowiednio rozłożona w czasie, żeby to nie było tak, że dzisiaj mamy rok 24 marzec i podejmujemy decyzję, że od stycznia 25 to będzie 61 lat, czyli żeby to nie było takie szybkie podniesienie, tylko rozłożone na przykład na 3, 4, 5 lat, tak żeby to było takie stopniowe przechodzenie na emeryturę.
A z drugiej strony temat jest tak mocno zepsuty politycznie, że wydaje się, że nakładając obowiązek, a nie dając wyboru, ma się przegrane wybory, nomen omen, jeśli chodzi o parlamentarne, powiedzmy. Więc jest to taki gorący kartofel. Sprawa paląca pilnie do zmiany na kolejne dziesięciolecia, bo rynek pracy znacznie się zmienia. Żyjemy dłużej, mamy dłużej siły. Jakby wszystko to jest jasne. I żeby te emerytury nie były głodowe, trzeba dłużej pracować, ale wydaje się, że bez programu dobrowolnego, tylko przymusowy, może okazać się takim samobójczym strzałem dla wielu polityków, dlatego tego nie dotykają. Zbyt gorący kartofel i tak sobie to leci latami i mamy zapaść za chwilę czającą się za rogiem.
To prawda i biorąc pod uwagę to, o czym mówiłem przed chwilą, ja się nie spodziewam, że to się w tej kadencji wydarzy. Ale dobrze by było, żebyśmy chociaż zaczęli o tych różnych wariantach rozmawiać, bo to jest naprawdę potrzebne i takie decyzje odpowiedzialne czasami trzeba podejmować. Chociaż, no tak jak mówię, no nie spodziewam się, że to się wydarzy w najbliższym czasie, w rozumieniu w najbliższych 4 latach.
By mieć wyższe świadczenia emerytalne, są różne programy dobrowolnego odkładania na emeryturę. Są, no właśnie, teraz co dalej z takimi formatami na oszczędzanie jak PPK, IKX, to wszystko całe, jak się spotykamy, często o tym rozmawiamy. Chodzi o to, że szacuje się, że młodsi od nas, powiedzmy tam o 5-10 lat, czyli tacy, którzy już są na rynku pracy, ale dopiero się gdzieś tam zaczynają, szczególnie ci 10, powiedzmy, lat młodsi, czyli tam 25-latkowie, no to oni powinni z góry, tak a priori założyć, że ich emerytura to najprawdopodobniej będzie najniższa emerytura, nieważne jakie były zarobki w skali życia, po prostu na koniec będzie to najniższa emerytura, więc trzeba sobie odłożyć na własną emeryturę. Tu jakby cały czas brakuje edukacji i to wczesnoszkolnej, brakuje kampanii informacyjnych, brakuje zachęt do odkładania, no ale też często brakuje pieniędzy na to, by móc oszczędzać. No i
znaczy, z tego, co wymieniłeś, to wydaje mi się, że najbardziej brakuje faktycznie tych możliwości finansowych, czyli te ostatnie miesiące, kilkanaście miesięcy wysokiej inflacji, wszelkich podwyżek, które każdego z nas dotknęły, powodują, że faktycznie nie ma tego dodatkowej kwoty, którą moglibyśmy odłożyć. Edukacja, myślę, że to jest coś, co się gdzieś przewija, może nie w takim rozumieniu szkolno-programowym, czyli to nie jest coś takiego systemowego, ale co też mam nadzieję, że będzie się w nowych programach, podstawach programowych, przepraszam, pojawiało. Natomiast społecznie ta dyskusja o tym oszczędzaniu jest. Odkąd PPK się pojawiło, to faktycznie o tej konieczności mówimy więcej. Może to się nie przekłada bezpośrednio na liczby osób, które oszczędzają w tej formie, ale na wzrost świadomości już jak najbardziej, co też należy traktować jako sukces PPK, który, tak jak powiedziałem, nie jest może widoczny w tym, że wzrasta liczba osób, które oszczędzają, chociaż ona proporcjonalnie cały czas, przynajmniej według tych danych publikowanych, zwiększa się, tak. To na pewno więcej mówimy o tym oszczędzaniu i wiele osób decyduje się po prostu na budowanie tych oszczędności w innej formie, co na pewno jest dobrym rozwiązaniem.
Ale jakieś zmiany w PPK powinny się pojawić?
Znaczy, jest zapowiedź Ministerstwa Finansów, że tych zmian nie będzie, chociaż o zmianach faktycznie warto...
No bo twoim zdaniem, jak tak analizujesz rynek pracy również pod kątem oszczędzania na emeryturę, to...
Jak najbardziej, znaczy jest kilka elementów, chociażby zasilenia ze środków publicznych, żeby pokazać, że ta trzecia część, czyli trzecie źródło zasilenia jest aktywne w rozumieniu, nie traci na wartości, czyli ta dopłata roczna, która się pojawiła w tym wariancie kwotowym i ona jest w tej kwocie niewaloryzowanej od wielu lat, czyli w zasadzie od samego początku. No umówmy się, ta kwota przez tych kilka lat wysokiej inflacji mocno straciła na wartości, w związku z tym tutaj warto byłoby to rozważyć. Warto również rozmawiać o tych kwestiach edukacji, wyjaśniania, pokazywania, czym jest PPK, czyli położyć też taki nacisk bardziej informacyjno-edukacyjny. Zastanowić się, co zrobić z osobami z najniższymi świadczeniami, bo to są te osoby, które dzisiaj mało zarabiają, co się przekłada na to, że w przyszłości będą miały małe świadczenia, a często one nie oszczędzają w PPK. Z jednej strony nie wiedzą na przykład, że mogą obniżyć wpłatę podstawową, a w tym programie być, a z drugiej strony nadal nie mogą, no bo dla nich nawet to 0,5% to jest ważna część budżetu. Czyli tutaj państwo się też powinno zastanowić, czy nie warto by było zmodyfikować jakoś PPK pod tym kątem, żeby te osoby oszczędzały i żeby mogły budować te dodatkowe oszczędności. Oczywiście tutaj warto o tym porozmawiać i takie ewentualne zmiany najpierw zanim wprowadzimy, to mocno przedyskutujemy i skonsultujemy tak, żeby tu nie było żadnego ryzyka, że ktoś robi skok na środki, bo nawet niewielka zmiana, a źle wyjaśniona, może spowodować, że to zaufanie, które i tak nie jest zbyt duże, zostanie zniszczone, ale zawsze warto robić taki przegląd przepisów, szczególnie, że PPK funkcjonuje od roku 19, drugiej połowy, biorąc pod uwagę to, kiedy zaczęły się pierwsze wpłaty. No, w tym czasie mieliśmy sytuacje szczególne, czyli najpierw pandemia, później wybuch wojny, co też wpływało na wartość aktywów, ale patrząc na ostatnie miesiące, to te wartości są na plusie, ten zysk jest widoczny, w związku z tym widać, że PPK pod tym kątem również się sprawdziły, a pierwszy ponowny automatyczny zapis sprzed roku pokazał, że co prawda o 700 tysięcy, ale zwiększyła się liczba osób, które do PPK zostały zapisane. Dane o dopłacie rocznej pokażą nam, ile tak naprawdę faktycznie jest tych osób aktywnie uczestniczących, czyli tych, które spełnią prawo do tego, żeby otrzymać tę dopłatę roczną, czyli są bardziej aktywnymi uczestnikami, a nie na przykład wpłaciły jedną wpłatę do PPK. No ale o tym też warto pamiętać. Natomiast zanim się wprowadzi jakieś zapowie zmiany, to warto je dobrze i należy je dobrze skonsultować i przemyśleć, tak żeby nie pojawiło się jakieś ryzyko mające wpływ na zaufanie do systemu.
Tym bardziej, że PPK jest to taki rodzaj oszczędzania na 20, 30, 40 najlepiej lat, przez co mogą się zdarzać kwartały czy takie lata, w których będą tam zniżkowały w jakimś sensie, nie będzie to cały czas...
No, rok 22 był rokiem słabym, rok 23 był rokiem dobrym. W związku z tym widzimy, że to się zmienia. W związku z tym
2022 właśnie wybuch wojny, inflacja i wzrost rentowności obligacji, załamania na rynku akcji i surowców. Znaczy surowce były bardzo drogie, akcje były przeceniane, dolar drożał, a już później odbicie i teraz mamy kolejne wybijane szczyty, a jakby oddalić się na wykresie i popatrzeć sobie, jak to wygląda w skali 10-20 lat, to mimo, że są takie skoki, to jednak w skali tak idzie w górę i raczej tak świat będzie też wyglądał, więc o to chodzi, żeby
dlatego
myśleć o tym.
Trzeba tutaj patrzeć zawsze z perspektywy dekad, szczególnie, jeżeli jesteśmy osobami młodszymi, które
bo są niektórzy narwańcy, którzy powiedzą, a spadło, dobra, to wypłacam, bo spada i to takie jest wtedy i tracą odsetki i tak dalej. Bez sensu. Zdroworozsądkowo łapiemy oddech. To nie jest roller coaster inwestycyjny. To chodzi tutaj o to, by odkładać na emeryturę i to w dekadach, a nie w krótkich okresach kwartałów czy lat. PPK. Czy powinno zostać rozszerzone o samozatrudnionych? Bo samozatrudnieni są wykluczeni z PPK. Jak ja jestem samozatrudniony, nie mogę do PPK dołączyć.
Myślę, że ten wariant, który jest tym wyższym limitem wpłat na IKZE, jest
dobrym
rozwiązaniem, wystarczającym rozwiązaniem. Czy to by zwiększyło partycypację i wpłynęłoby w jakiś lepszy sposób, plus jakby wyglądały te zasilenia, no bo będąc samozatrudnionym i tak sami musielibyśmy w to wpłacać. Wydaje mi się, że tu wielu nowych uczestników czy uczestniczek by się nie pojawiło.
Tak.
Natomiast
nie ma tego pracodawcy, który dołożyłby dokładnie swój procent. Jedynie co to państwo mogłoby trochę partycypować.
Tak, natomiast mamy IKZE, które jest dla osób samozatrudnionych z większym limitem, czy też z większą ulgą podatkową.
I odpisujemy sobie dokładnie.
Także wydaje mi się, że tutaj chyba nie warto komplikować w ten sposób systemu. Szczególnie, że też nie widziałem jakichś badań, które pokazywałyby, że ta grupa jest jakoś szczególnie zainteresowana i lobbuje za tym, za taką propozycją.
Dwa lata w jakimś wymiarze, czy półtora z Polskim Ładem, 1.0, 2.0, 3.0, różnie można na to patrzeć. Składka zdrowotna to jest coś, co ciąży przedsiębiorcom, ale też pracownicy etatowi mogą to odczuwać. Stała się składka zdrowotna w pewnym sensie podatkiem dochodowym, tylko trafiającym do innego budżetu niż do bezpośrednio do
quasi-podatek.
Tak jest. Czy tutaj jakieś zmiany są potrzebne? We wtorek rozmawiałem z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorców Adamem Abramowiczem, a właściwie państwo mogą zobaczyć, że ubrany jestem dokładnie tak samo, więc pół godziny przed tobą, ale emitujemy to w piątek. No, twierdzi, że w ogóle tutaj powinniśmy wchodzić w takie Eldorado przedsiębiorcze, czyli dobrowolność, natomiast no, ta składka zdrowotna jest kością niezgody i znowu gorącym kartoflem, jeśli chodzi o polityków. Co z tym?
Czy tutaj na razie widzimy pewne zapowiedzi ze strony Ministerstwa Zdrowia, które pojawiają się i pojawiały się już na przełomie lutego i marca? No cały czas nie wiemy, w jakim kierunku resort zdrowia będzie się chciał skierować, czyli które z tych rozwiązań będzie realizowane i jaki projekt będzie procedowany. No ta propozycja dotycząca przeniesienia trochę realiów ryczałtowców na wszystkich przedsiębiorców, czyli w zależności od tego, jaki mamy w ryczałcie, tak to wygląda, jaki mamy przychód, to taką składkę zdrowotną płacimy. Tam mamy trzy kategorie, trzy wysokości składki zdrowotnej. Pytanie, jakby to miało zostać przełożone na inne formy podatkowe i ile tych progów byłoby w takiej sytuacji. Wydaje mi się, że ten taki prosty powrót do stanu sprzed Polskiego Ładu będzie trudny do zrealizowania. I myślę, że też ta sytuacja jest taka, że tutaj już rząd będzie się chciał zdecydować na trochę inne mechanizmy. Jak to będzie wyglądało, no to czas pokaże, natomiast wydaje mi się, że faktycznie te zmiany są przed nami, ale dobrze by było, żeby to było też trochę takie szersze spojrzenie, a nie tylko naprawianie jakiegoś jednego elementu, a przyjrzenie się też innym daninom, które są płacone innym składkom, które są i faktycznie są składkami, a nie są quasi podatkiem. Tak, żeby to było dobrze przemyślane, dobrze przekonsultowane, czyli to, czego zabrakło nam w roku 2021, kiedy tak zwany Polski Ład był wprowadzany. Szczególnie, że tutaj no, tych problemów było więcej i to nie jest tylko kwestia składki zdrowotnej, ale też pamiętajmy, że z jednej strony, jeżeli zaczniemy się zajmować składką zdrowotną, w przypadku pracowników, pracownic, no to również trzeba będzie się zastanowić, co z podatkiem, co ze stawkami podatkowymi, no bo tutaj później to obniżenie z 17 do 12% było pewnego rodzaju konsekwencją wprowadzenia tej nieodliczalnej składki zdrowotnej. No i też pytanie, jak tutaj rządzący zdecydują się połączyć te wszystkie elementy, a wiemy, że czasami naprawianie takich rozwiązań jest dużo trudniejsze niż zmiany, które były w roku 2021 przygotowane, a później wielokrotnie w roku 2022 naprawiane.
Zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć. No to podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, co dla emerytów, co dla pracowników, jak to zwykle w Polsce, kolejny trudny rok, czy gdzieś jakieś jaskółki nadziei też się pojawiają?
No na pewno sytuacja gospodarcza się będzie poprawiała, już ta inflacja coraz niższa, chociaż nadal poza celem inflacyjnym niestety doskwiera i raczej będziemy jeszcze z nią trochę funkcjonować, szczególnie, że te prognozy Narodowego Banku Polskiego pokazują, ta projekcja inflacji, że ten rok 26 to jest najwcześniej dojście do celu. W związku z tym no jeszcze trochę się pomęczymy z tą wyższą inflacją. No zobaczymy tak naprawdę, jak się będzie kształtowała sytuacja na rynku pracy. Środki z KPO pewnie też będą pomocne z perspektywy całej sytuacji gospodarczej. Natomiast no cały czas mamy sytuację zewnętrzną, która wpływa na to, co się dzieje w Polsce i w Unii Europejskiej.
Która się zaostrza, bo nie oszukujmy się, my schodzimy z kryzysu w kryzys. Kryzys covidowy, kryzys wojenny, wojny w Ukrainie, która za chwilę może bardziej jeszcze eskalować, zapowiedzi wojny na Pacyfiku. To wszystko jest oczywiście na razie kwestią domysłów, ale to już premier Donald Tusk mówi, że żyjemy w czasie przedwojennym.
No to dobrze, żebyśmy zaczęli żyć w czasie spokojniejszym i może to życie w czasach ciekawych jest już trochę męczące, w związku z tym może mniej ciekawie, a bardziej spokojnie, chociaż oczywiście pamiętając, że ta sytuacja jest niespokojna i trzeba mieć to na względzie, co też rzutuje również na sytuację, czy to rynku pracy, czy sytuację emerytów, emerytek, no bo to też są pochodne, które są ze sobą połączone i wpływają na to, jaka chociażby jest inflacja, co przekłada się na waloryzację, co się przekłada też na waloryzację.
Na rynek kredytowy też i tak
środków
dalej, i tak dalej.
W ZUS-ie, czyli tego, jak nasza przyszła emerytura wygląda, o ile nasze konta, subkonta są waloryzowane. Także tutaj też są czynniki, które na to wpływają i o tym też należy pamiętać. No i w drugiej połowie roku myślę, że więcej zmian legislacyjnych związanych chociażby tutaj z płacą minimalną, czyli dyrektywą dotyczącą płacy minimalnej, która powinna być wdrożona, zmiany związane z sygnalistami, które cały czas czekają, ta spóźniona dyrektywa z roku 2021, no i inne zmiany, chociażby dyrektywa platformowa, która również ma być wdrażana. No, kolejne miesiące na pewno będą interesujące i myślę, że też będzie wiele tematów, które będzie można na bieżąco omówić.
Czyli dopiero po wyborach samorządowych i europejskich, a jeszcze przed ostrą kampanią prezydencką, będzie takie okienko dla legislacji, rozumiem. Czasami również trochę ryzykownych z punktu widzenia komunikowania.
Tak, ale to też pamiętajmy, że dobre prawo wymaga czasu, czyli nie oczekujmy, że ktoś w ciągu tygodnia czy dwóch napisze dobrą ustawę, no bo co z tego, że ona będzie przyjęta, jak za chwilę będziemy ją trzeci raz nowelizowali. No to czasami warto poczekać chwilę dłużej niż nowelizować coś po chwili. Także,
czy jesteś z tych, którzy mówią, dajmy czas, to wymaga czasu, nowa władza nawet jeszcze nie 100 dni, więc dajmy moment.
Znaczy, wolę poczekać na te przepisy, na te projekty, niż komentować ich błędy, dziury, pomyłki i to, że czekamy na drugą nowelizację, głosując pierwszą nowelizację i już widząc, że będzie trzecia nowelizacja.
No to cóż, w drugiej połowie roku pewnie się spotkamy ponownie i będziemy mogli sprawdzić, co leży na stole, jakie projekty, jakie zmiany będą się szykowały, a wydaje się, że do wyborów samorządowych, które tuż względnie spokojnie, tak jak w tej kampanii, niewidocznej prawie, że.
A na wybory trzeba pójść, także zachęcajmy do tego, żeby ten obywatelski obowiązek spełnić.
Tak, żebyśmy mieli takie poczucie, żebyśmy nie odpuszczali, bo wybór, jak pokazują...
Szczególnie, że te samorządowe są takie najbliższe, no
właśnie,
bo tutaj też najczęściej...
Często traktowane jakoś tak po macoszemu, a przecież to właśnie są bardzo ważne kwestie. Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy, HRK Payroll Consulting, był gościem rozmowy dnia. Dziękuję.
Dziękuję.
Ja nazywam się Paweł Orlikowski i zachęcam do śledzenia naszego YouTube'a, subskrybowania, komentowania. Do usłyszenia, do zobaczenia.